Zwycięstwo to z reguły oklaski, chwała, no i pokonani wrogowie u stóp. Przynajmniej tak mówi nam kultura. Ale dzisiaj przyjrzymy się starożytnemu dokumentowi, który bierze ten wyidealizowany obraz i bezlitośnie rozbija go w drobny mak. Twierdząc przy tym, że największymi zwycięzcami w historii są ci, którzy zostali publicznie upokorzeni, wyśmiani i brutalnie zamordowani.
W porządku. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Mamy dzisiaj na warsztacie analizę zapisu wykładu doktora Davida de Silvy. Bada on jeden z najbardziej fascynujących tekstów antycznych, czyli biblijny list do Hebrajczyków.
Dokładnie tak. Konkretnie 11 i 12 rozdział.
Zgadza się. Znanego też jako Galeria Bohaterów Wiary. I naszą misją podczas tej dzisiejszej analizy materiałów jest zrozumienie, w jaki sposób ten tekst dekonstruuje nasze, no jakby współczesne pojęcie sukcesu, porażki i społecznej presji. Wiesz, żeby w ogóle zrozumieć siłę urażenia tego tekstu, musimy nakreślić ten szerszy kontekst. Bo to nie jest tylko taki suchy tekst religijny o dawnych świętych. To jest absolutnie fascynujące studium psychologii tłumu.
Jasne.
To studium oporu wobec asymilacji. Mamy tu do czynienia z potężnym zderzeniem wartości. Dokument powstał dla ludzi, którzy byli pod gigantyczną presją, żeby po prostu wtopić się w tło, zlać się z dominującą kulturą.
A asymilacja oznaczała wtedy spokój?
Dokładnie. Oznaczała fizyczne i finansowe bezpieczeństwo. Autor więc dokonuje pewnego genialnego zabiegu. Bierze to, co kultura uważała za honor i wstyd, i całkowicie to redefinuje.
I to jest niesamowite, bo na początku autor buduje narrację, która bardzo mocno usypia czujność słuchacza. W wersetach tak od 32 do połowy 35 wymienia ludzi, których każdy uznałby za absolutnych triumfatorów. Wymienia takich klasycznych ludzi czynu.
Gedeon, Dawid, Samson?
No właśnie. Tacy klasyczni bohaterowie. Opowiada z wielką fascynacją, jak uciszali lwy, co od razu przypomina historię Daniela, albo jak wychodzili cało z tego ognistego pieca, gdzie można rozpoznać nawiązanie do jego przyjaciół z Babilonu. Wspomina nawet kobiety odzyskujące zmarłych dzięki wskrzeszeniom dokonanym przez Eliasza i Elizeusza.
Zgadza się.
Jak to czytałam, to pomyślałam, że to przypomina taki hollywoodzki film akcji. Wiesz, główny bohater w cudowny sposób uchodzi z życiem, w tle wybucha samochód, a on po prostu odchodzi w stronę zachodzącego słońca.
Tak, sprawiedliwość dzieje się w czasie rzeczywistym. Triumf widać gołym okiem. W starożytnym świecie takie spektakularne sukcesy były wręcz namacalnym dowodem na to, że ktoś cieszy się przychylnością niebios. Więc kiedy słuchacze to słyszeli, na pewno kiwali głowami z podziwem.
Wszyscy bili brawo.
Oczywiście. I to, co jest tutaj fascynujące, to moment, w którym ten autor nagle i gwałtownie naciska na hamulec. Ton zmienia się tak diametralnie w drugiej połowie 35 wersetu, że to jest wręcz szokujące. Nagle przechodzi z tych zwycięzców do ludzi, którzy z opresji wcale nie uciekli. Zostali brutalnie zamordowani.
Z triumfatorów robią się, w oczach świata totalni przegrani.
Zdecydowanie przegrani. De Silva przywołuje tu bardzo drastyczne i konkretne detale historyczne z czasów kryzysu helenizacyjnego, czyli między 167 a 164 rokiem przed naszą erą. Mówimy o represjach Antiocha IV. Ci tak zwani męczennicy byli torturowani za absolutną błahostkę, przynajmniej z dzisiejszej perspektywy.
Tak, za odmowę zjedzenia wieprzowiny z ofiar.
Dokładnie. A do tego autor tekstu dołącza jeszcze starsze legendy. Jeremiasz ukamienowany, Izajasz, o którym mówiono, że został przepiłowany na pół drewnianą piłą.
Koszmarne.
Albo ludzie, którzy po prostu błąkali się w owczych i kozich skórach, gdzieś na całkowitym marginesie społeczeństwa, przymierając głodem.
Zachowując tu całkowitą obiektywność do tego historycznego materiału, bo badamy to przecież wyłącznie jako fakt literacki, tutaj robi się naprawdę ciekawie. Dlaczego autor tego tekstu stawia tych wyśmiewanych, bezbronnych, wymordowanych ludzi na równi z wielkimi wodzami pokroju Dawida? Jak on może nazywać ich zwycięzcami?
To jest właśnie klucz do całej tej zagadki. Autor odpowiada na to za pomocą koncepcji, którą można nazwać odrzuceniem wstydu, a De Silva określa to wielkim odwróceniem.
Co to dokładnie znaczy?
W tekście pada takie niesamowicie uderzające zdanie. Ludzie, których świat nie był godzien. Zobacz, co tu się dzieje. Dominująca kultura, władza, Rzym. Oni wszyscy mówili, że ci ludzie to śmieci, wyrzutki. Ale autor tekstu mówi nie. To świat był na tak niskim poziomie, że nie zasłużył na zaszczyt goszczenia ich. Ośrodek oceny, to kto nadaje wartość, zostaje wyrwany oprawcą i przeniesiony na Boga. To on ocenia tę kulturę na podstawie tego, jak ona potraktowała tych wykluczonych.
O rany. Czyli to nie prześladowani są wybrakowani, tylko system, który ich odrzuca.
Absolutnie. I co ciekawe, De Silva łączy te myśli z filozofią grecką i rzymską tamtego okresu. Myśliciele tacy jak Platon, Seneka czy Epiktet pisali właśnie o koncepcji wzgardzenia wstydem.
To znaczy ignorowania tych złośliwych komentarzy.
Dokładnie tak. Filozofowie ci twierdzili, że mędrzec po prostu ignoruje opinie tak zwanych niewtajemniczonych. No bo jaki sens ma przejmowanie się opinią tłumu, który nie ma zielonego pojęcia, czym jest prawdziwa cnota i prawdziwy honor?
Rozumiem, no to ma ogromny sens. I to naturalnie prowadzi nas do początku 12 rozdziału tego dokumentu. I tu autor zmienia metaforę, przechodzi do sportu.
Tak, z ringu politycznego na stadion.
Prowadza obraz wyścigu, jakiegoś biegu. Ale jak czytałam analizę De Silvi, to zrozumiałam, że to nie jest taki samotny maraton w niedzielny poranek. To jest raczej sztafeta połączona z czymś, co przypomina taki brutalny bieg przez palisadę, gdzie z każdej strony spadają ciosy. Zresztą najciekawsze w tym obrazie są trybuny.
O tak, trybuny są tu kluczowe.
Autor pisze o, cytuję, obłoku świadków. I wiesz, nasze dzisiejsze wyobrażenie kibiców jest takie, że to ludzie z popcornem i colą, krzyczący coś tam z bezpiecznego miejsca do sportowców.
I tu trzeba dokonać potężnej korekty, bo to wyobrażenie kompletnie mija się z celem tekstu. Ten fascynujący szczegół polega na tym, że te trybuny nie są wypełnione leniwymi widzami. Na tych miejscach siedzą wyłącznie dawni mistrzowie.
Sami medaliści.
Zgadza się. Siedzą tam zdobywcy złotych medali. Ci patriarchowie, ci prorocy, ci męczennicy przepiłowani na pół, fakt, że oni tam są, stanowi absolutny dowód na to, że ten wyścig, mimo że jest bolesny i brutalny, po prostu da się ukończyć.
Ale to z drugiej strony nakłada na tego biegnącego ogromną presję i odpowiedzialność, no żeby nie upuścić pałeczki, prawda? Skoro oni dali radę w owczych skórach, to ty nie możesz się poddać, bo sąsiad się z ciebie śmieje.
Dokładnie o to chodzi. I dlatego tekst idzie o krok dalej. Nakazuje odrzucenie wszelkich ciężarów, które przeszkadzają w tym biegu.
O właśnie, balast. Co dokładnie autor ma tu na myśli? Bo to jest bardzo aktualne. To nie są tylko grzechy sensu stricte, prawda? Zrzucamy z siebie na przykład ciężar reputacji, ten paniczny lęk o własność prywatną, pragnienie takiego absolutnego fizycznego bezpieczeństwa. To uderza, jak bardzo to jest dzisiaj trafne.
Jesteśmy systemowo uczeni gromadzenia tych rzeczy, otaczenia się poduszkami finansowymi, dbania o to, by wszyscy nas lubili. A autor mówi jasno, to są ołowiane kule u waszych nóg. Pozbądźcie się tego, inaczej nie przebiegniecie nawet kawałka.
Zatem biegniemy po tej bieżni, zrzucamy balast i na horyzoncie pojawia się on. Jezus, wprowadzony jest tutaj jako główny trener. Ostateczny przykład.
Jako ten najwybitniejszy zawodnik, który przebiegł tę samą trasę.
No i właśnie tu pojawia się moje najważniejsze pytanie. Więc co to wszystko oznacza? Bo dlaczego ktokolwiek dobrowolnie podjąłby się czegoś tak haniebnego jak ukrzyżowanie? Przecież De Silva świetnie to opisuje, że w tamtych czasach ukrzyżowanie to było bycie ludzkim billboardem wstydu. Kto by się na to pisał?
I to jest moment, w którym musimy na chwilę zanurkować w niesamowity detal językowy. De Silva analizuje tu pewien mały, ale zmieniający dosłownie wszystko grecki przyimek, mianowicie słowo anti.
Mhm.
Wielu tłumaczy miało z nim ogromny dylemat. Chodzi o to, co działo się w głowie Jezusa. Czy zniósł on krzyż, jakby to ująć, zamiast radości? Czyli po prostu odrzucił radosne życie i wybrał cierpienie jako sztukę samą w sobie? Czy może zniósł ten krzyż ze względu na radość, która dopiero miała nadejść?
To zupełnie zmienia motywację.
Całkowicie. De Silva argumentuje z całą mocą, powołując się zresztą między innymi na definicję odwagi u Arystotelesa, że właściwe tłumaczenie to ze względu na. Prawdziwa odwaga to nie jest miłość do cierpienia, to gotowość znoszenia bólu wyłącznie dla wielkiego szlachetnego celu. Ten sam przyimek pojawia się też wcześniej przy historii Ezała, który sprzedał pierworództwo ze względu na miskę soczewicy.
Czyli Jezus kalkuluje, że warto ponieść tą chwilową, ogromną hańbę ze względu na niewidzialną nagrodę, jaką jest miejsce po prawicy Boga.
Dokładnie tak. I jest tu jeszcze jeden mniejszy, ale kluczowy detal. Wiele tłumaczeń mówi, że Jezus jest pionierem naszej wiary.
Zgadza się.
Ale oryginalny tekst grecki nie zawiera słowa naszej. On nie jest pionierem mojej czy twojej wiary. On jest perfekcyjnym ucielesnieniem samej wiary przez wielkie W. Jest kimś, kto w sposób idealny odrzucił namacalny świat dla niewidzialnej prawdy.
O rany, to faktycznie zmienia perspektywę. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, jak to w ogóle rezonowało z antycznymi słuchaczami? Przecież oni żyli w zupełnie innym świecie.
Rezonowało to w sposób fundamentalny, ponieważ uderzało w sam rdzeń ich struktury społecznej. Mówimy tu o antycznym systemie patron-klient.
A tak, jasne. Zależności.
Dokładnie. To był świat bez ubezpieczeń i opieki społecznej. Patron dawał bezpieczeństwo, ochronę, jedzenie, a klient, ponieważ nie miał pieniędzy, płacił lojalnością i gotowością do wspierania patrona swoim życiem. To tworzyło mechanizm tak zwanej emulacji, czyli pragnienia naśladowania aktu łaski. Skoro potężny patron zniósł coś tak potwornego dla swoich klientów, obowiązkiem honorowym było naśladowanie go. Klienci musieli wyjść z cienia. To wymuszało na nich przemyślenie, kto tak naprawdę formatuje ich wartości.
Mhm. To mi przypomina to, co autor tego dokumentu pisał wcześniej o Mojżeszu. Że Mojżesz, przebywając w Egipcie, musiał aktem woli odrzucić te skarby, bogactwo i swoje arystokratyczne wychowanie.
Idealny przykład. To nam uświadamia, że każdy człowiek ma właściwie dwa przeznaczenia. Jedno to to, do którego jest wychowywany przez swoje społeczeństwo. Wieść spokojne życie, unikać wstydu, gromadzić dobra, zgadzać się z tłumem.
A drugie
to, do którego może dojść tylko i wyłącznie poprzez radykalne odrzucenie tych właśnie standardów. Odrzucenie tej społecznej umowy.
Niesamowite. Podsumowując tę podróż, przeszliśmy od opowieści o tych spektakularnych militarnych zwycięstwach i ludziach powstrzymujących lwy, przez makabryczne egzekucje wyrzutków społecznych zahaczyliśmy o filozofię Platona i stoików na temat wstydu, no i ostatecznie wylądowaliśmy na tej metaforycznej, lekkoatletycznej bieżni, która jest otoczona duchami dawnych mistrzów. To jest wręcz przytłaczająca dekonstrukcja tego, jak świat widzi sukces.
Tak, i to zmusza nas do bardzo głębokiej refleksji nad fundamentalnymi pytaniami płynącymi z tych antycznych źródeł. Co w naszym życiu jest bardziej rzeczywiste? Czy są to te widzialne, namacalne sukcesy, majątek, dom, pełne bezpieczeństwo narzucane przez kulturę wokół nas?
Ta presja, otoczenie.
Tak. Czy jednak są to te niewidzialne nagrody, które płyną z wierności wyższym wartościom? To, jak dysponujemy naszym czasem i energią na co dzień, jest w gruncie rzeczy najlepszym miernikiem tego, po której stronie tego kontinuum się znajdujemy.
I z taką prowokacyjną myślą zostaniemy na koniec dzisiejszego spotkania. Zamiast tradycyjnego pożegnania chcę wrzucić w przestrzeń taką konkluzję, bazując na tym materiale źródłowym. Skoro najwyższa forma uznania pochodzi od trybun pełnych ludzi, których ówczesny świat uznał za absolutnych nieudaczników i wyrzutków błąkających się w owczych skórach, to być może dzisiejszy bieg wcale nie polega na tym, by najszybciej dotrzeć do mety i zebrać oklaski tłumu. Być może prawdziwe zwycięstwo polega na tym, by z pełną świadomością wybrać, przed którymi trybunami zgadzamy się ponieść porażkę. Na tym kończy się nasza dzisiejsza głęboka analiza tekstów.